Włączyliśmy się z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem. Panie profesorze, witam gorąco. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie profesorze, tak już troszeczkę ta tematyka została zasygnalizowana w dwóch poprzednich rozmowach, szczególnie z panem redaktorem Krzysztofem Wyszkowskim. Zadam pytanie na początek, pytanie retoryczne. Czy pana zdaniem w Polsce w obecnej atmosferze możemy mówić o pełnej wolności badań naukowych?
Przeciwnie, możemy mówić o ofensywie antywolnościowej na wielką skalę. Pisałem zresztą o tym w 3 artykułach na łamach naszego dziennika. Ostatnie kilka dni temu chcą zniszczyć IPN. No i myślę, że z pewnym symbolem tej ofensywy były działania pani minister Barbary Kudryckiej, która się wręcz skompromitowała tym, że chciała zarządzić kontrolę na Uniwersytecie Jagiellońskim, w końcu jednej z najważniejszych naszych uczelni, tylko w związku z jedną pracą magisterską. Publicysta Rzeczpospolitej Dominik Zdort powiedział, postanowiła spalić krakowską Jagiellonkę tylko po to, aby przy okazji mogła spłonąć jedna praca magisterska na Wydziale Historii. Dodajmy, praca, którą kierował znakomity historyk, najlepszy chyba specjalista od historii stosunków Polski z Rosją, profesor Andrzej Nowak, redaktor naczelny Arkanów, elitarnych Arkanów. No cóż, pani Kudryckiej chyba przystąpiły się lata, gdy działała jako członkini Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tu akurat mieliśmy zakończenie pozytywne, bo pod wpływem protestów pani Kudrycka się wycofała. No, sam premier Tusk odciął się od jej decyzji, zapominając, on tak jest często zapominalski, że sam poparł tę decyzję i przez pierwsze 2 dni ją popierał, no, ale protestów było tak wiele. Jeśli mówię o ofensywie antywolnościowej, to mam na myśli nie tylko te działania przeciwko książce Cęckiewicza i Gontarczyka, przeciw książce Zyzaka i jej promotorowi, profesorowi Andrzejowi Nowakowi, przeciwko któremu też rozpętała się nagonka, czy najświeższe działania, śledztwo w ogóle wobec Cęckiewicza i Gontarczyka, ale myślę też o blokowaniach różnych ważnych konferencji na uczelniach, jeśli one tylko zostaną uznane za niepoprawne politycznie. To już mówiliśmy o tym w Radiu Maryja, pisałem w naszym dzienniku, przygotowuję książkę na ten temat o pełzającej regermanizacji. Jak to niewygodni naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych profesor Tadeusz Marczak i jego zastępca Julian Winnicki chcieli przygotować na 10 grudnia wielką konferencję na temat stosunków Polski z krajami ościennymi. Przede wszystkim w kontekście obrazu historii tych krajów i Polski w tamtych krajach. I konferencja, mimo udziału zapowiedzianego już gości z zagranicy, została zablokowana, bo miały na niej paść niewygodne słowa, jak oceniano, o tym, że jest bardzo źle z obrazem Polski w Niemczech. A to był akurat dzień po wizycie Angeli Merkel w Polsce, kiedy pan Tusk twierdził, że nasze stosunki z Niemcami są wzorcowe. No i potem nastąpiły kolejne etapy. Najpierw zablokowano konferencję historyczną, przygotowaną od dłuższego czasu. Potem usunięto dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych profesora Marczaka ze stanowiska dyrektora, a wniosek zgłosił niemiecki korespondent pan Klaus Bachmann. Niemiec usunął Polaka, patriotę z kierownictwa Instytutu, bo po jego wniosku. Następnie była sprawa księdza Isakowicza, którego gdy nie dopuszczono do spotkania z nim w Szczecinie na uniwersytecie. Więc mówię, te rzeczy idą, są, powtarzają się coraz częściej te sankcje. Dzisiaj, czy znaczy niedawno, przepraszam, to w poprzednim tygodniu, widziałem wywiad z profesorem Andrzejem Nowakiem, który jest skądinąd kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim, Centralny Komitet Sterowania Pamięcią. No właśnie, coś takiego u nas powstało. Ale szczególnie oburzającą sprawą jest rozpoczęcie śledztwa przeciwko Cęckiewiczowi i Gontarczykowi, śledztwa dotyczącego ujawnienia przez nich w książce notatki, która już była kilka lat temu ujawniona, a chodzi o raporty, informacje pochodzące od tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Wiadomo, kto miał taki pseudonim. Pytanie, jak długo będą się utrzymywać takie blokowania prawdy? To nawet jakieś rzeczy mają być dalej okrywane tajemnicą z PRL-u, tym bardziej, że ważne. Ja zresztą osobiście byłbym za, ogromnie cenię IPN, które oni chcą zniszczyć, albo może tak wykieresować, bo Kieres, jak wiadomo, był tym kłamczuchem na czele IPN-u, który służył pewnej opcji Unii Wolności, który jest winien upowszechnienia na maksymalną skalę oszczerstw wokół Polski. Teraz jest senatorem PO. Jak widać, niektórym marzy się czas, kiedy IPN uciekało od tych najważniejszych tematów, zajmowało się zamiast badaniem pamięci o zbrodniach popełnionych na Polakach, to zajmowało się badaniem rzekomych zbrodni Polski w taki sposób, że na przykład przerwano ekshumację w Jedwabnym, kiedy zaczęła dawać niedobre wyniki z punktu widzenia poprawności politycznej, bo coraz bardziej widać było tam rolę Niemców. A na przykład dotąd nie zbadano sprawy zbrodni na Polakach w Koniuchach, w Dalibokach popełnionych przez żydowskich partyzantów sowieckich. Ale w ogóle tych tematów niesamowitych, które są jeszcze ciągle niezbadane albo nienagłośnione, jest bardzo wiele. Dzisiaj słucham na niestety nadawanym w bardzo małej częstotliwości programie TV Historia na przykład o masakrze, jaką popełniono na 114 tysiącach Polaków, ludobójczej masakrze, jaką popełniono w Związku Sowieckim w 1936-1937 roku, 8 roku. To była, kiedy niszczono te tak zwane autonomiczne ośrodki polskie, Marchlewszczyzna i Dzierżyńsk na Ukrainie i na Białorusi. I tu może powiem coś niesamowitego. Ojcze, to warto zwrócić uwagę. Od czego się podobno zaczął pomysł ludobójczej rzezi na Polakach? Otóż Stalin rozmawiał z pierwszym sekretarzem KC Komunistycznej Partii Ukrainy, Kosiorem, i ten mu przedstawiał sukcesy budowy kołchozów, kolektywizacji Ukrainy. Z dumą pokazywał, że już prawie cała mapa Ukrainy jest czerwona. Tak oznaczano znaczki, gdzie powstawały kołchozy. Ale by jeden okręg był całkowicie biały, spyta Stalin, a co to jest tutaj? A tam mieszkają Polacy, powiedział Kosior. No to jak, tak? To trzeba było tych wstrętnych w cudzysłowie Polaków wymordować. Wymordowano 114 tysięcy osób, rozstrzelano. I tak mało o tym wszystkim jest wiadomo. A przecież poza tym powinny powstać wreszcie biografie pełne z pokazaniem wszystkich ich przestępczych działań wobec Polski. Jaruzelskiego, Kiszczaka, a poza tym takie naprawdę dokonane przy bardzo krytycznej pracy z aparatem naukowym, a nie z panegiryzmem, biografię Gieremka, Kuronia, całego mnóstwa innych, to wszystko czeka. Ale do tego trzeba zdecydowania, trzeba myśli o obronie Polski, no ale na pewno nie będzie popierać to wielka część tak zwanej elitki z Warszawki i Krakówka, która sama ma bardzo wiele na sumieniu. No nie dziwne, że tak wielka część naukowców, czy raczej pseudonaukowców, była przeciwna lustracji, jest przeciwna lustracji. No a teraz właśnie mam, ojcze, przed sobą najnowszy tygodnik powszechny, gdzie jest wywiad ze znaną już oszczerczynią Polski i tropicielką antysemityzmu, Bożeną Umińską-Kew. To jest ta pani, która wsławiła się oskarżeniem o antysemityzm nawet słynnego pisarza Sumienia Narodu Stefana Żyromskiego za fragmenty Przedmiośnia i zapytywała na łamach Republiki, czy Stefan Rzet wrzucałby cyklon B do gaz cyklon B do komory gazowej.
Otóż ale to panie profesorze, to można też tak zapytać, czy pani właśnie ta wspomniana ładowałaby naboje do tych karabinów, którymi właśnie Rosjanie rozstrzeliwali 114 tysięcy Polaków na Ukrainie? To jest to samo pytanie po prostu.
A właśnie tu jest nawet w Tygodniku Powszechnym jeden ze swoich tekstów, tytułowała pani, czy Stefan Żeromski sypałby cyklon do komory gazowej. Ten tekst o Żeromskim, odpowiadał Mińska, miał pokazać, że w Przedwiośniu jest wiele językowych kalek, z których jednoznacznie wynika, że Żydzi są obcy mentalnie w zachowaniu, wyglądzie. No i to więc za to, to sugerowanie, że ktoś sypałby, tak wielki pisarz, cyklon B, ale jest tam coś innego, co redakcja wyeksponowała. Stwierdzenia pani Umińskiej, nie cierpię Polski za samozadowolenie, pod którym fermentują kompleksy, za cierpiętnictwo, za mitologizowaną historię, za bajzel w tożsamości i za pomnik Dmowskiego w Warszawie. No ja przepraszam, tu uważam, że już niżej Tygodnik Powszechny nie mógł upaść. Znaczy upadał już szereg razy z Błońskim, z tekstem Błońskiego, ale coś takiego, pismo, które powstało kiedyś dzięki wspaniałemu hierarsze, patriocie, kardynałowi Sapiesze i teraz w tym piśmie eksponuje się maksymalnie, strona 28 numeru, nie cierpię Polski. No przepraszam. Czy można gorzej upaść? A jest też inna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, bo w teraz tylko skrótowo, bo w sobotę będę miał przecież rozmowy niedokończone z 18. Właśnie widzę przed sobą taką ogromniastą książkę, ponad 400 kilkadziesiąt stron, Anny Porter, wydaną w wydawnictwie Cyklady, Warszawa 2009, Pociąg Kastnera. Prawdziwa historia Reże Kastnera, nieznanego bohatera Holokaustu. Otóż to nie jest prawdziwa historia, to jest arcyzakłamana historia, bo to nie był żaden bohater, tylko zdrajca Żydów, który wydał kilkaset tysięcy swych rodaków na zniszczenie. O czym pisze wspaniała żydowska autorka Hannah Arendt, słynna filozof Weichmann w Jerozolimie książka, która pokazywała zbrodniczość działań serwilistycznych wobec nazistów ze strony policji żydowskiej Judenratów. Otóż Kastner był czołowym węgierskim sionistą, który zawarł pakt z diabłem, z Eichmannem, który doprowadził do tego, że około 1650 Żydów, w tym Jonsam, wyjechało w luksusowych warunkach, uratowało życie, wyjechało do w 1944 roku z Węgier pod niemieckim butem do Szwajcarii i do Istambułu, ale w zamian za to pomógł zgromadzić setki tysięcy innych Żydów, uspokajać i że im nic nie grozi, a gdyby wiedzieli, co im grozi, to by się rozpieszczyli, bo już wojska sowieckie były przy granicy Węgier w Rumunii i w rezultacie poszli pod gaz. Po wojnie rzucono w związku z tym oskarżenia przeciwko niemu, ale jakoś sąd izraelski umorzył, tam w ogóle była jakaś dziwna wielkoduszność wobec żydowskich kapo, w ogóle wobec różnych winowajców. Może nieprzypadkowa, bo syn ministra spraw wewnętrznych Grinbauma sam był żydowskim kapo. Natomiast jednak Kastnera gdzieś złapano na ulicy, ktoś dopadł na ulicy Jerozolimy i zastrzelił. Ale według Hannah Arendt i na ogół wszystkich dotychczasowych materiałów Kastnera pokazano jako zbrodniarza. Teraz do doszło do tego, że w książce wydanej w Polsce pokazuje się go jako nieznanego bohatera Holokaustu. To mi przypomina sprawę z braćmi Bielskimi, mordercami Polaków na Libokach, stu kilkudziesięciu Polaków, o których nakręcono w Hollywood film pokazujący ich jako rzekomych bohaterów.
No cóż, to mamy takie próby już wybielania różnych zbrodniarzy typu używania określenia typu człowiek honoru i tak dalej, a teraz widać po latach ktoś, kto bazuje na może takim dość drastycznym spadku czytelnictwa i bardzo ogólnikowej znajomości historii, każde kłamstwo może ładnie wydrukować, oprawić i na tym po prostu zarobić. Może tak to jest.
Niestety.
No cóż, panie profesorze, obyśmy przez nasze zainteresowanie dobrą książką byli odporni na tego typu kłamstwa.
No właśnie, dobrą i prawdziwą książką.
Serdecznie dziękuję za tę wypowiedź. Pozdrawiamy, no i czekamy na program z panem tutaj na antenie Radia Maryja.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem. Raz jeszcze dziękuję za tę rozmowę.